Cykl poświęcony dogmatom katolickim Drogi Proste. Odcinek 19. Czego Kościół uczy o życiu wiecznym?
Witajcie. Dalszy ciąg naszych zamyśleń nad prawdami wiary. Dzisiaj chciałbym Was zachęcić do myślenia o przyszłości. Te najbliższe 3 odcinki w ogóle będą poświęcone właśnie myśleniu o przyszłości. Pewnie możecie zapytać w tym momencie, czy w ogóle jesteśmy w stanie myśleć o przyszłości. Wiadomo, myślimy, snujemy plany, boimy się przyszłości i jej nie znamy. Zatem to nasze myślenie o przyszłości zawsze jest takie trochę hipotetyczne. Nie wiemy, czego możemy się spodziewać. A w wierze chrześcijańskiej to myślenie o przyszłości jest super istotne. Wiem, że pewnie jesteście przyzwyczajeni do takiego duszpasterskiego, kaznodziejskiego powiedzenia: przeszłości nie ma, już. Przyszłość dopiero będzie, czyli de facto jakby jej nie było jeszcze. Jest tylko teraźniejszość. Zatem jeśli masz coś zrobić, to wykorzystaj teraźniejszość. To jest zrozumiałe, słuchajcie. Wiadomo, jakby jedyna możliwość naszego działania to jest teraz. Teraz. Mam tylko ten jeden moment. Zresztą święty Augustyn mówił, że nawet jak się zastanawiał, co to jest to teraz, to trudno to rozkminić zupełnie. Trudno zdać sobie sprawę, co to jest teraz, bo teraz możemy opisać, zdefiniować tylko poprzez odniesienie do przeszłości i do przyszłości. To jest moment między przeszłością i przyszłością. Ale wiemy, że jedynie teraz mogę zdecydować, jedynie teraz mogę kochać, jedynie teraz mogę siebie dać. Nie wiem, czy będę mógł to zrobić w przyszłości. Nie wiem, jak długo będę to mógł robić, ale wiem, że to, co zrobiłem złego i dobrego w przeszłości, też w pewien sposób jest już zamknięte. Chociaż ponoszę konsekwencje i chociaż przeszłość może mnie budować właśnie w tym jednym momencie. Zatem to jest trochę zrozumiałe psychologicznie, że w takiej naszej pracy nad sobą podkreślamy przede wszystkim wartość chwili obecnej. Ale z drugiej strony, wiem, że pewnie to nie jest za bardzo wasze doświadczenie, ale zacznę od niego, bo to dla mnie jako dla księdza jest takim fajnym wspomnieniem. Mianowicie 6 lat w seminarium. Niektórzy mówili, że trzeba wytrzymać na jeżu i z granatem w kieszeni. I nie dałby rady człowiek wytrzymać, gdyby nie miał tego punktu docelowego, którym są święcenia. Kardynał Wojtyła, jeszcze będąc w Krakowie, na jednym ze swoich spotkań z klerykami mówi: pamiętajcie, seminarium jakby nie jest początkiem, początkiem będzie dopiero sam sakrament święceń. To wtedy wejdziecie na tą drogę kapłaństwa. Tutaj się przygotowujecie. To jest niesamowite, jak bez celu, jak bez przyszłości, jak bez spodziewania się, bez nadziei na to, że ta przyszłość będzie i że będziemy w niej w stanie zrealizować to wszystko, dlaczego pracujemy dzisiaj i dlaczego pracowaliśmy wczoraj, nasze życie byłoby bez sensu. Czyli można by było powiedzieć, że gdyby nie przyszłość, nie byłbym w stanie zawalczyć o tą jedną, jedyną chwilę, którą dysponuję, która należy do mnie i do drugiego człowieka razem ze mną, czyli nie byłbym w stanie zawalczyć i dobrze wykorzystać teraźniejszości. Przyszłość jest niesamowicie ważna w naszym życiu. Podobnie jak zakochani, to trochę inny przykład, ale myślę, że bardzo podobny, przynajmniej co do istoty. Planują swoje życie na przyszłość, czekają na moment wspólnego zamieszkania, na ślub, na Boże błogosławieństwo, planują wielkość rodziny, planują, jak urządzą sobie mieszkanie, planują wykształcenie swoich dzieci. I oczywiście wiadomo, w tych planach trzeba zawsze uwzględniać także wolność i wiele różnych kontekstów, ale jest to planowanie, jest to spodziewanie się. Spodziewamy się dobrego, szczęśliwego życia. Spodziewamy się tego, że będziemy coś w stanie innym przynieść, naszej rodzinie, bliskim, ale także może ludziom, których nie znamy. Chcemy być kreatywni. Ta przyszłość jest takim wielkim motorem dla nas. Ktoś chce, wyobraźcie sobie, pojechać na wakacje. Będzie podporządkowywał wiele tych chwil teraźniejszych temu, żeby zaoszczędzić, żeby móc zrealizować te swoje plany w przyszłości. Odwiedzenie jakiegoś kraju, zobaczenie jakiegoś zabytku, poznanie jakiejś kultury. Przyszłość jest niesamowicie ważna dla naszej teraźniejszości. Ksiądz Tischner mówił bardzo pięknie, że człowieka rozumie się przez jego nadzieję. I mówił, chrześcijaństwo było wydarzeniem wewnątrz ludzkiej nadziei. To znaczy, chrześcijaństwo niesie w sobie nadzieję. Pan Jezus przyszedł, żebyśmy mieli nadzieję. To znaczy także, żebyśmy nie byli ograniczeni tym, co było już w przeszłości, tym, co jest dzisiaj, ale żeby był przed nami nieustannie otwarty jakiś bardzo szeroki horyzont wydarzeń. Dlatego, kto wie, że wszystko jest możliwe. Dlatego, kto ma nadzieję, wszystko jest możliwe. Może nie traktujmy tego słowa wszystko tak zbyt dosłownie, ale bardzo wiele dla nas jest możliwe. Wiadomo, że nie wszystko będzie dla nas możliwe, bo jesteśmy tylko ludźmi. Ale dopóki mamy nadzieję, to ta nadzieja na przyszłość, na lepiej, na większą dojrzałość, na większą miłość, na więcej miłości w naszym życiu determinuje, określa i pozwala nam żyć dzisiaj. I to jest niesamowicie ważne w chrześcijaństwie. Bez tego aspektu nadziei, bez tego aspektu przyszłości, bez tego aspektu spodziewania się, wiary w to, że jest możliwa przemiana, że jest możliwa większa dojrzałość, większa radość, większe szczęście, nie bylibyśmy w stanie przeżywać dobrze, owocnie, szczęśliwie tej właśnie jednej, jedynej chwili, jaka jest nam dana dzisiaj. Co zatem możemy wiedzieć o przyszłości? Czy w ogóle możemy coś wiedzieć? Najczęściej relegujemy, odsuwamy tą naszą wiedzę o przyszłości do proroctw, wróżek. Niektórzy chodzą do wróżek, tak? Co zresztą muszę przypomnieć, że jest dosyć potężnym grzechem przeciwko wierze. Dlatego, że człowiek jakby chciał wyrwać ten sekret przyszłości, która do niego nie należy. I do której powinien mieć relację właśnie poprzez nadzieję, a nie poprzez wiedzę. To jest super ważne. Czy możemy coś wiedzieć bez wróżenia o naszej przyszłości? To jest bardzo ważne pytanie, wiecie, dlatego, że ta przyszłość, która jest tak ważna w chrześcijaństwie, ona oczywiście wzbudza ciekawość. Wystarczy wejść do pierwszego lepszego kościoła albo wygooglować sąd ostateczny, przyjście Pana Jezusa w chwale, piekło, niebo, czyściec i zobaczycie setki, jeśli nawet nie tysiące różnych przedstawień artystycznych, wizji, także wizji literackich, jak będzie wyglądało to nasze życie po śmierci. Takiej wiedzy to bym raczej nikomu nie polecał. To ciekawe jest, że popatrzcie, Jezus praktycznie niewiele nam powiedział na temat tego, co będzie po śmierci. Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało. To ma pozostać dla nas jakąś tajemnicą, jakimś sekretem, który z czasem zostanie nam odsłonięty, do którego zostaniemy wprowadzeni. No, chrześcijaństwo zawsze kojarzyło się, zawsze żyło takim stopniowym wprowadzeniem w tajemnicę. I my też stopniowo jesteśmy wprowadzani w tajemnicę naszego człowieczeństwa, w tajemnicę Boga, w tajemnicę naszej przyszłości razem z Nim. A właśnie, tak naprawdę, słuchajcie, to, co my możemy wiedzieć o naszej przyszłości po śmierci, to nie jest żadna geografia, fizyka, chemia, matematyka rzeczy przyszłych. My wiemy o naszej przyszłości już dzisiaj tyle, na ile jesteśmy blisko Jezusa. Święty Paweł w jednym ze swoich listów pisze tak. Pan Jezus powróci po nas, przyjdzie na obłokach, zabierze nas ze sobą. Tu praktycznie mówi dokładnie tak jak święty Jan. Pomyślcie o tych dwóch umysłowościach, Jan i Paweł. Najczęściej wydają nam się bardzo odległe od siebie, ale w większości rzeczy oni mówią dokładnie to samo. Dwie wrażliwości, dwa sposoby mówienia, ale praktycznie to samo jest powiedziane. Przyjdzie po nas Pan i zabierze nas ze sobą, żebyśmy i tak, mówi święty Paweł, i tak na zawsze będziemy z Nim. Z Nim. Po grecku to jest syn. Z. To jest cała eschatologia, to jest cała nasza wiedza. Nie wiem, jak będzie wyglądało niebo. I w tych kilku naszych spotkaniach o przyszłości nie będę wam tego mówił. Nie wiem, jak będzie wyglądało piekło. pomimo tych wszystkich wizji, także, które możecie znaleźć i w prywatnych objawieniach. Rozumiecie, to wszystko jest jakby podyktowane kontekstem. To wszystko trzeba rozumieć w odpowiedni sposób. Ale takiej ostatecznej wiedzy z objawienia Bożego w Panu Jezusie nie mamy na temat tych rzeczywistości. Nie meblujemy ich, nie wiemy, jaka tam jest temperatura. Wiemy jedno, że możemy być na zawsze z Nim albo bez Niego. I to robi największą różnicę w całym świecie. Z Nim albo bez Niego. Być na zawsze z Nim. Praktycznie to w naszym życiu kościelnym polega na tym, że jeśli dzisiaj już żyjemy z Panem Jezusem, jeśli jesteśmy Jego przyjaciółmi, jeśli wzrasta w nas Jego miłość, jeśli tej miłości bardziej doświadczamy, bo przebywamy z Nim, bo się modlimy, bo w Niego wierzymy, bo w Nim pokładamy nadzieję, to z tego związku teraźniejszego, z tego, co dzisiaj się dokonuje między nami i Nim, Nim i nami, możemy zrozumieć wszystkie sekrety nieba. Opowiadali kiedyś, że podczas rewolucji tej bolszewickiej rozdzielono młode małżeństwo. Ona została deportowana, zesłana na Syberię. On został w Moskwie chyba, jeśli dobrze pamiętam. Nie został skazany. Mógł sobie jakoś ułożyć życie. Następnego dnia wsiadł do pociągu i dobrowolnie pojechał za nią, żeby ją tam odnaleźć. Nie był w stanie żyć szczęśliwie bez niej. I jakoś nie stanowiło dla niego przeszkody to, że musi zrezygnować z całego komfortu, z całego szczęścia. Dla niego szczęściem było być z nią. Dlatego jeśli dzisiaj zaczyna kwitnąć w nas ta relacja z Jezusem, jeśli się z Nim zżyliśmy, jeśli Go coraz głębiej poznajemy, a przecież po to jest także całe nasze chrześcijaństwo, wiara, nadzieja i miłość, żebyśmy Go poznali, to z tej relacji możemy sobie wyobrazić, czym będzie niebo. Będzie byciem razem z Nim. Do tego jesteśmy powołani. Pamiętacie na pewno piękne słowa Jezusa, które On wypowiada do tego współwiszącego na krzyżu łotra. Nazywamy Go świętym, dobrym łotrem. Tam wszyscy się kłócą, gdzie postawić przecinek. Tak? Dziś ze mną będziesz w raju, czy powiadam Ci dziś, że będziesz ze mną w raju, kiedyś tam. I w Grece nie ma przecinków, nie ma w tej oryginalnej, nie ma małych i dużych liter, no to trzeba wyczuć po prostu, gdzie ten przez przecinek postawić. Ale powiedzcie, co za różnica, czy Pan Jezus mu powiedział dzisiaj, że kiedyś z Nim będzie w raju, czy też mu powiedział dzisiaj ze mną będziesz w raju. No, dla takiego umysłu matematycznego, bardzo historycznego, geograficznego, to może to ma jakieś znaczenie. Ale najważniejsze, że On do niego mówi dzisiaj ze mną będziesz w raju. To jest cała ta wiedza, więc będziesz doświadczał mojej obecności, która dla tego łotra, widząc Jezusa ukrzyżowanego inaczej niż ten drugi łotr, rozpoznał, że to dla niego to ukrzyżowanie obok Jezusa jest najpiękniejszym wydarzeniem jednak w całym jego życiu. Panie, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa, mówi do niego. A więc sytuacja horrendalna, bo prawie jest w takim ludzkim piekle. I w tym ludzkim piekle on dostrzega Jezusa. I mówi, w ostatnim momencie swojego życia odkrywa w sobie nadzieję, wiarę i miłość i ją kieruje do Jezusa, do współwiszącego na krzyżu, przeklętego, odrzuconego, niezrozumianego, prosi go o życie wieczne. I Jezus mu to życie wieczne obiecuje. I wszystko się jak gdyby tutaj w życiu tego człowieka w ostatnim momencie zmienia. Poznaje swoją przyszłość. Umiera zupełnie inaczej, niż gdyby miał umrzeć bez Jezusa. Co zatem, jak możemy wiedzieć i znać naszą przyszłość? Co możemy o niej wiedzieć? Tylko tyle i aż tyle, ile wiemy już o Jezusie, na ile jesteśmy blisko Jezusa, na ile w Niego wierzymy, kochamy Go i po prostu żyjemy z Nim w przyjaźni. Słuchajcie, o czym jest eschatologia? Bo w teologii to nasze myślenie o przyszłości nazywamy eschatologią. Greckie dwa słówka eschatos i leugos, czyli najkrócej pewnie można by było wytłumaczyć tę definicję jako mówienie właśnie o tym, co ostateczne. Pewnie słyszeliście, że tą eschatologię, tą naukę o przyszłości w chrześcijaństwie określa się jako naukę, jako mówienie o rzeczach ostatecznych. Właśnie, no tak jak mówi samo to słówko eschatologia. Ale muszę wam powiedzieć, że dzielę z wieloma teologami i świętymi niezadowolenie z takiego określenia tej eschatologii. Dlatego, że eschatologia jest częścią teologii, a teologia mówi o Bogu. Co z tego wynika? Że eschatologia nie jest mówieniem o rzeczach ostatecznych, tylko jest mówieniem o Bogu. Eschatologia jest mówieniem o Bogu jako o mojej ostatecznej przyszłości. Ostatecznej to nie znaczy, że on jest ostatni i już po nim nic nie ma, czyli że spotykając się z nim, ja już przestaję istnieć. Ostateczne w zupełnie innym znaczeniu. Ostateczny jako punkt docelowy mojego życia, w którym tak naprawdę rodzę się, żeby stać się człowiekiem. Wyobraźcie sobie takiego Ignacego z Antiochii, który w II wieku zostaje skazany na śmierć za to, że wyznaje Jezusa i jedzie z tej Antiochii swojej do Rzymu, żeby tam zostać straconym, rzuconym na pożarcie dzikim zwierzętom. I modli, znaczy pisze list do swoich wspólnot i zakazuje im modlić się o uwolnienie. Mówi, dzień mojego narodzenia się zbliża. Pozwólcie mi stać się człowiekiem. Homoero, będę człowiekiem. Będę człowiekiem. Ten genialny starzec mówi, będę człowiekiem, kiedy spotkam Jezusa w mojej śmierci. On rozumie, że to wydarzenie, do którego zmierza, może być rozumiane przez historyków, przez socjologów, po prostu jako dzika, niesłuszna, niesprawiedliwa, bardzo okrutna śmierć. Ale on widzi w tym więcej. On widzi w tym moment ostatecznego spotkania z Panem i ta ostateczność polega na tym, że on w końcu stanie się tym, kim miał być od samego początku. Przedziwne, że on nie mówi jestem człowiekiem. Nie mówi też nie jestem człowiekiem, ale mówi będę człowiekiem. Czyli ta ludzkość, to człowieczeństwo, które nosi w sobie, jeszcze nie jest pełnym człowieczeństwem. On rozumie, że w tym ostatecznym spotkaniu z Panem ostatecznie, w pełni, na zawsze stanie się w pełni sobą. Właśnie w tym znaczeniu Bóg jest moją ostatecznością. Nic w nim się nie kończy. W nim wszystko się zaczyna. W zasadzie można by było powiedzieć za takim wielkim innym ojcem Kościoła, Grzegorzem z Nysy, że na razie to przeżywamy dopiero początek. Początek. Dojrzejemy wtedy, kiedy zobaczymy go twarzą w twarz. Czyli myśleć o przyszłości po chrześcijańsku oznacza myśleć o Bogu. To On jest, jeśli już mielibyśmy się posługiwać takim wyrażeniem, ostateczną rzeczą człowieka. No wiecie, nie jest rzeczą, Bóg nie jest rzeczą. Bóg to są trzy osoby. Pamiętacie nasze spotkania poświęcone Trójcy Świętej, Ojciec, Syn i Duch Święty. Ojciec, Syn i Duch Święty, wspólnota trzech osób Bożych. To jest nasza przyszłość. To jest ten cel, dla którego jesteśmy stworzeni. Ale jeszcze nie w pełni się objawiło, czym mamy być. Wiemy, mówi święty Paweł, że gdy go zobaczymy, gdy zobaczymy Ojca, Syna i Ducha, staniemy się do Niego podobni i tak naprawdę staniemy się sobą, człowiekiem będę. W tym znaczeniu Ojciec, Syn i Duch Święty to jest ta ostateczna rzeczywistość, dla której istnieje. Ta wspólnota, w której ja sam mogę stać się tym, kim zawsze miałem być. Myślę, że to, co mówię, jest jakoś zrozumiałe. Każdy z nas przechodzi sobie tutaj przez życie z taką świadomością. Myślę, że jeśli dojrzewamy, to mamy tą świadomość, że jeszcze wiele nam brakuje, że jeszcze nie wszystko w nas jest wykończone. Nawet jeśli by nam się udało zbudować wielkie osiedle skyscrapers, jakichś wielkich drapaczy chmur, gdyby nam się udało być najbardziej znanym blogerem na świecie, gdyby ludzie nas najbardziej podziwiali i mówili: zobacz, jak mu się fajnie życie ułożyło. Tak sobie popatrzymy tak głęboko w serce, w naszą historię, to wiemy, że jeszcze nie wszystko się dokonało. I dlatego myślimy o przyszłości. Nie przez rzeczy, nie meblując się w niej, ale myślimy o przyszłości, myśląc o Bogu. Bóg jest moją przyszłością. Ta eschatologia, to nasze myślenie o przyszłości, ma jak gdyby trzy wymiary. Bóg jest miłością i myśląc o przyszłości w perspektywie Boga, myślimy o miłości. O jednej miłości, która kocha na trzy sposoby, albo która jest przyjmowana na trzy sposoby. Tak mówił Grzegorz z Nazianzu. Wiecie, do czego zdążam, tak? A więc on mówi tak: jedna jest tylko miłość Boża. Bóg może tylko kochać. Dla jednych ta miłość jest wieczną radością. Oni ją akceptują. Oni chcą być kochani. Otwierają się na tą miłość. I to jest niebo. Wchodzą w dialog z tą miłością. Kochają tą miłość. Coraz głębiej, coraz lepiej. Dla innych, mówi Grzegorz z Nazianzu, ta sama miłość Boża jest oczyszczeniem. Bywa tak, że już nawet w naszych relacjach miłość jednego człowieka do drugiego jest w pewnym momencie ich życia, na przykład miłość małżonka do małżonki, jest pewnego rodzaju oczyszczeniem. Jedno z nich jakby słabnie w miłości, drugie zaczyna kochać bardziej, dlatego że obiecało na śmierć i życie i także w tych momentach trudnych, może właśnie kiedy samo musi nieść całą tą miłość, bez wzajemności. Wtedy ta miłość staje się także jakimś oczyszczeniem. Miłość ma taką wartość oczyszczającą. Ale mówi też Grzegorz, że ta miłość może być odrzucona. Odrzucona miłość, właśnie tak jak na przykład dzieci, które odrzucają miłość swoich rodziców. Jak miłość jednego z małżonków odrzucona przez drugą stronę. I wtedy taka miłość staje się piekłem. Jakby człowiek chciał uciec przed tą miłością, nie zgodzić się na tą miłość. Jakby nie chciał być kochany. Jakby nieustannie się przeciwko tej miłości buntował. Wiecie, o czym mówię, prawda? Bo to już w zasadzie te słowa padły tutaj. Trzy rzeczy ostateczne, jakby trzy nasze sposoby relacji do Boga po naszej śmierci, to jest piekło, niebo, czyściec. Źle powiedziałem, bo to nie tak powinno być w tej kolejności. Niebo, czyściec albo piekło. I zanim cokolwiek powiem, to chciałbym, żebyście usłyszeli to bardzo wyraźnie. W Kościele mówimy o niebie i o piekle i to nie jest ta sama półka wypowiedzi. My w Kościele jesteśmy powołani do tego, żeby zaświadczyć o życiu wiecznym, które Bóg daje człowiekowi. O tej miłości Boga do człowieka, która jest po to, żeby człowiek mógł na nią odpowiedzieć miłością i we wzajemności tworzyć razem całą wieczność. Rzeczy niewyobrażalne, ale prawdziwe. Po to jesteśmy powołani. Nie jesteśmy powołani po to, żeby chodzić po świecie i głosić możliwość potępienia. Każdy, kto ma jakiekolwiek najmniejsze używanie rozumu, ten wie, że może zmarnować swoje życie tutaj i ostatecznie. O tym trzeba przypominać, bo jasne, macie rację. Kultura czasami nasza zapomina o tym, że możemy zmarnować życie. Znaczy mówi nam jakby, że cokolwiek wybieramy, cokolwiek chcemy, cokolwiek robimy jest równie dobre. A to nie jest prawda. To jest absolutnie nieprawda. I wiemy to z naszego życia, że pewne czyny w nas sprawiają, że jesteśmy lepsi, szczęśliwsi i więcej szczęścia i dobra przynosimy innym, a pewne sprawiają po prostu, że piekiełko zaczyna się tutaj już na ziemi. Zatem nie wolno nam zapominać o piekle. O tym piekle trzeba także przypominać. Ale piekło nigdy nie jest jakby przedmiotem przepowiadania. Przedmiotem dobrej nowiny. No to byłoby jakieś horrendalne, tak? Jako ksiądz jestem powołany w Kościele przez Boga do tego, jako teolog, jako człowiek wierzący, żeby mówić wszędzie: uważajcie, Bóg otworzył niebo. Byłoby głupotą nie skorzystać z tej oferty Jego. Znaczy Bóg otworzył niebo, to znaczy Bóg otworzył swoje serce. Bóg jest bliski, możesz wejść z Nim w relację. Byłoby straszną głupotą, gdybyś tego nie zrobił. Pamiętacie, Pan Jezus przekazując prymat Piotrowi, dał mu klucze do Królestwa Niebieskiego. Czyli zawsze mówię, że no, dużo zaryzykował. Bo dać komuś klucze do swojego mieszkania, to wiecie, jakbyście mieli ubezpieczone mieszkanie i dali komuś klucze do swojego mieszkania, to ubezpieczyciel może się z wami pokłócić, że to było bardzo nieroztropne. Dać komuś klucze do chaty, to jest wyraz ogromnego zaufania. Ale to jest także pokazanie otwartego serca. Daję ci klucze, to znaczy możesz tam wpuścić każdego. Klucze się daje nie po to, żeby zamykać, tylko żeby otwierać. Ale pamiętajcie, że Apokalipsa powie nam, że klucze do śmierci, do otchłani Jezus ma w swoich rękach. Nie dał ich Piotrowi, nie dał ich Kościołowi. Dlatego Kościół też nikogo nie potępia na wieczność. Znaczy są te różne kary, ekskomunika, ale to są wszystko kary poprawcze. Jedynie Bóg może zaaprobować decyzję człowieka, który nie chce na zawsze być z Nim. No to jest horrendalne i niezrozumiałe, jak ktoś może nie chcieć być z Nim, ale to jest możliwe. Zatem to nie są wypowiedzi z tej samej półki. Ale błędem też byłoby mówić tylko o niebie, tak jakby piekło nie istniało. Pamiętacie, hulaj duszo, piekła nie ma. To nieprawda. Zatem na całą wieczność możemy być w tej podwójnej relacji z Panem Bogiem. Znaczy w jednej z nich tylko. Możemy we wzajemności kochać tego, który nas zawsze kocha pierwszy i to będzie dla nas powodem no, nieustannej przygody, doświadczania coraz większej ilości istnienia, miłości i szczęścia w nas. A możemy być nieustannie zbuntowani, nie chcieć doświadczać tej miłości i to będzie się nazywało piekłem. Nie wiem, czy ktoś jest w piekle. Kościół naucza, że w tej sytuacji ostatecznego oddalenia od Boga są aniołowie, którzy od Niego odeszli, Nim zgardzili, wręcz nawet zbuntowali się. Nazywamy ich demonami, szatanami. Natomiast czy ktoś jest w piekle? Nigdy Kościół, tak jak widzicie, że Kościół kanonizuje dosyć mnóstwo ludzi. Chciałoby się powiedzieć, że wszyscy chcielibyśmy, żeby większość tych ludzi to byli świeccy dzisiaj, tak? Nie tylko księża. Ale bardzo dużo tych ludzi świeckich, księży kanonizuje. Czyli ogłasza, oni są w niebie, oni odpowiedzieli Bogu wzajemnie na Jego miłość, tak? Natomiast nigdy nie ogłasza ten, że człowiek jest na pewno w piekle. I to jest bardzo ważne. Także właśnie dlatego, żeby nam przypomnieć, że my jesteśmy w świat posłani, żeby zachęcać wszystkich, żeby im otwierać drogę do nieba, a nie straszyć ich tylko piekłem. Chociaż o piekle jeszcze raz to powiem. Trzeba mówić, bo jest ono, dopóki żyjemy tutaj na ziemi, realną możliwością każdego z nas. Inaczej nie bylibyśmy wolni. Inaczej Pan Bóg by nas nie traktował na serio. Niemożliwa byłaby miłość. Jeśli nie mógłbym nie odpowiedzieć Bogu na Jego miłość nie, to co by oznaczało moje tak dla Boga? Chociaż Bóg stworzył mnie dla tak, nie dla nie. W wierze Kościoła posługujemy się także, mówiąc o niebie i o piekle, takimi słowami jak kara i nagroda. I cały czas podkreśla się, że ta kara i ta nagroda jest stopniowalna, więc nie każdy cierpi tak samo, będąc w piekle, czyli będąc w tej relacji negatywnej i nie każdy tak samo cieszy się Bogiem w niebie. Trochę to jest tak, że no masz tyle, ile chciałeś. Chciałeś dużo, otrzymasz bardzo dużo. Chciałeś mniej, otrzymasz tyle, ile chciałeś. Czasami to mi się wydaje, że jeśli my mamy czegoś się bać, tak naprawdę to naszej wolności. Bo wolność czasami może sprawić, że doświadczamy mniej niż moglibyśmy. I wolność nas może często poprowadzić w takie strony, w których nie jesteśmy w stanie już doświadczyć i przeżyć tego, do czego zostaliśmy powołani. A więc to myślenie o karze i o nagrodzie jest istotne, dlatego także, że jakby wieczność jest, ma związek z tym, jaki jestem tutaj. To nie jest tak, że umrę i Pan Bóg po prostu jak taką gąbką z tablicy wymazuje całe moje życie i mówi, a nieważne. Po prostu to życie tutaj mnie kształtuje. Jak tu nie nauczę się kochać, to jak w ogóle będę go mógł rozpoznać w momencie mojej śmierci, skoro on jest miłością? Być może nawet nie będę go potrafił spotkać. Jeśli wyrządziłem tutaj dużo krzywdy, to ta krzywda nie jest obojętna z perspektywy całej wieczności. Mówi zatem nasza wiara, że pod koniec naszego życia będzie sąd. Będziemy sądzeni. Jak pamiętacie pewnie z katechezy, mówi się o dwóch sądach. Sąd szczegółowy zaraz w momencie śmierci i sąd ostateczny, który jest związany z ostatecznym przyjściem Pana Jezusa, takim podsumowaniem całej historii ludzkości. Sąd to brzmi straszliwie, prawda? Ale to już w Starym Testamencie wiedziano, że Bóg jest sędzią. Jest Panem, to znaczy także i sędzią. Sędzią, to znaczy nie pozostaje obojętny na naszą historię, na to, czy jesteśmy dobrzy, czy źli. Ale proszę was, nigdy nie myślcie o tym sądzie jako o sądzie jakiegoś obojętnego okrutnika. Albo w ogóle jakiejś osoby obojętnej. Święty Jan od Krzyża, nie wiem, może słyszeliście to powiedzenie, bo bardzo często się je cytuje. Pod koniec, pod wieczór dokładnie mówi Jan, waszego życia będą was sądzić w miłości. Po polsku to trochę inaczej przełożyli, bo będziecie sądzeni z miłości. Ale to wszystko zmienia. Jan od Krzyża mówią, os husgaran en el amor. Będą was sądzić w miłości. Będą, to znaczy nie jeden, tylko trzech. Ojciec, Syn i Duch. Trójca Święta będzie was sądziła. Miłość, Boża wspólnota obejmie was sobą. I będą was sądzić nie z miłości, ale w miłości. W miłości zawiera w sobie także z miłości, bo to miłość nas osądzi. Ta absolutna miłość nas osądzi. I oczywiście nie po to, żeby nas potępiać. Bóg sądzi po to, żeby ocalać. Niesamowicie, jakbyśmy się przypatrzyli czasownikom, które już w Starym Testamencie są używane na określenie sądu Bożego, wszystkie oznaczają wymierzenie sprawiedliwości, osądzenie, naprawienie rzeczywistości, ratunek. My dzisiaj mamy trochę dziwne rozumienie sądu, bo sąd kojarzy nam się tylko z karą. Ale przecież sędzia, sąd, wymierzenie kary jest nie tylko pokazaniem godności przestępcy, ale także próbą jego rehabilitacji, próbą jego naprawienia i także próbą naprawienia tego, co zepsuł. Właśnie na tym polega sprawiedliwość. Nie oko za oko. Sprawiedliwość i sąd to jest naprawianie rzeczywistości. Oczywiście musimy Bogu na to pozwolić, bo niektórzy może nie będą mu chcieli na to pozwolić, nie będą chcieli przyjąć tej oczyszczającej miłości. Był taki w starożytności spór i myślę, że o nim warto także wspomnieć tutaj, spór o trudne słówko apokatastaza. Nie bójcie się trudnych słówek. Uczymy się matematyki, to mamy te wszystkie tangensy, kotangensy i inne rzeczy i jakoś przez to przechodzimy. Już w szkole podstawowej pamiętam, przynajmniej za moich czasów mówiło się, nie wiem, czy dobrze to wymówię, o kwasie dezoksorybonukleinowym. Ktoś mógłby powiedzieć, a po co dzieciom o tym w ogóle mówić? No po prostu rzeczywistość musimy nazywać w pojęciach i dlaczego nie mamy w naszej wierze używać pewnych pojęć? Dlaczego ta wiara ma być taka zawsze prymitywna, bezpojęciowa, tylko takie misiaczki uczuciowe? No, to by chyba znaczyło, że jest trochę nieprawdziwa. Właśnie dlatego, że my widzimy rzeczywistość przez perspektywy wiary, dlatego szukamy nazw. No i ta nazwa apokatastaza, to jest słówko, które występuje w Nowym Testamencie, niezbyt często, ale ono oznacza jakby odnowienie wszystkich rzeczy pod koniec dziejów. I właśnie to myślenie o apokatastazie skłoniło niektórych ojców Kościoła do takiego przypuszczania w nadziei, że na koniec czasów wszyscy zostaną pojednani z Bogiem. I teraz tak, czyli że ostatecznie nikt z ludzi nie zostanie potępiony. Prawda jest taka, że niektórzy z ojców Kościoła szli nawet dalej i mówili o tym, że czy z autorów patrystycznych, tak lepiej powiedzmy, że może nawet i ten duch, ten anioł, który odszedł od Boga, też zostanie pojednany na sam koniec. Kościół nie przyjął takiego sposobu myślenia. Już na początku, w połowie VI wieku ta apokatastaza została potępiona, ale uwaga, nie została potępiona jako przedmiot nadziei, została potępiona jako przedmiot pewności. Zatem co Kościół potępia? Kościół mówi, nie wolno nam, dopóki żyjemy tutaj w tym świecie, powiedzieć, na pewno wszyscy będą zbawieni, zatem sprawa jest załatwiona. A Pan Bóg użyje różnych argumentów. Na przykład powie, przygłupi są, nie rozumieją, no to tam nie bierzmy pod uwagę tego, co było na ziemi. Wszyscy na pewno będą zbawieni. Ktoś nie będzie chciał. Pan Bóg obejdzie jego wolność. I go tam jakoś, nie że przymusi, ale go tak tam do siebie, w pewien sposób przymusi, żeby tam był. Kościół mówi, nie. To musi dla nas pozostać zagadką. Nie wiemy, czy wszyscy, czy nie wszyscy. Zadali kiedyś pytanie świętemu Antoniemu Pustelnikowi, no to powiedz nam, Abba, Ojcze, czy dużo ludzi będzie potępionych? A on tak się zastanowił chwilę i odpowiedział, no wiecie co, w zasadzie to nie wiem, ale jeśli ktoś, to może ja. Bardzo mi się podoba ta odpowiedź. Ja życzę wszystkim, żeby byli zbawieni. I Kościół tego nie odrzuca. Kościół nawet chce, żebyśmy mieli nadzieję, żeby wszyscy się odnaleźli. Nie wiem tego, czy wszyscy się odnajdą. Szczerze mówiąc, to nawet nie wiem tego o sobie. Modlę się i proszę Pana Boga, żeby nie zgłupieć, żeby Go nie opuścić, żeby nie odlecieć. Modlę się o to dla siebie, modlę się o to dla innych. Po to także żyję, żeby się wszyscy odnaleźli. Nie byłoby dla mnie żadną wielką radością, że ktoś jest potępiony. Nie byłoby dla mnie radością, że ktoś jest potępiony nawet z tych najgorszych, których imiona możemy przypomnieć sobie z kart historii. Byłoby dla mnie wielką radością, że nikt nie uciekł przed Bożą miłością. Ale nie wiem, czy tak będzie. Modlę się i żyję po to, żeby tak było. Myślę, że Jezus tego chciał. Myślę, że Jezus za to oddał życie. On nie przyszedł po to, żeby potępiać, ale żeby ocalać. Czy wszyscy skorzystają z tego Jego zaproszenia? Nie wiem. Dlatego w bojaźni i drżeniu, między nadzieją i pewnością, pomału musimy walczyć o to, żeby być z Bogiem coraz bliżej, dla siebie i dla innych. Po to jest także modlitwa za zmarłych. Wspomniałem o tej trzeciej możliwości. Ona jest jakby tylko taka trochę czasowa, po śmierci, nazywa się czyśćcem i Kościół uroczyście naucza, że rzeczywiście my na zasadzie wspólnoty świętych, czyli tych, którzy są w niebie, tych, którzy są na ziemi jeszcze i tych, którzy odeszli z tego świata, ale jeszcze nie są w niebie, ale odeszli bez grzechu ciężkiego, odeszli w przyjaźni z Jezusem, ale jeszcze niedoskonali, nie znający do końca języka miłości, że możemy im pomóc, bo między nami jest cały czas wspólnota. Jak możemy im pomóc? Sobór Trydencki bardzo pięknie, ostatecznie ogłasza, że przez naszą modlitwę, przez ofiarę mszy świętej, przez życie ofiarne, przez życie ascetyczne, wyrzeczeń, to wszystko możemy ofiarować za nich. No i jeszcze jedna rzecz, bez której nie mogę zakończyć. Przepraszam, ten odcinek trochę może taki długi jest, ale tak fascynujące jest to opowiadanie o rzeczach przyszłych. W zasadzie praktycznie nic o tym nie wiemy, ale popatrzcie, jak wiele wiemy, jak zaczynamy rozkminiać, rozważać, myśleć o tym życiu wiecznym, o tej przyszłości z perspektywy naszej obecnej relacji z Jezusem. No nie mógłbym nie skończyć bardzo mocnym podkreśleniem tego, co w wierze Kościoła jest tak niesamowite, w wierze Kościoła na temat przyszłości i wierze w życie wieczne i zmartwychwstanie ciała. Ta wzajemność, do której Pan nas zaprasza w spotkaniu ze sobą, w śmierci i po niej, to nie jest zażyłość tylko i wyłącznie duchowa, chmurkowa, taka eteryczna, taka niecielesna. Pan wskrzesi każdego z nas, żebyśmy mogli przeżywać całą radość bycia z Nim w ciele. Dusza to za mało w tym wypadku. dusza i ciało. Życie z Nim nie jest życiem cienia, jest życiem pełnego człowieka z nowym ciałem. Ireneusz mówił, nieśmiertelnym i niezniszczalnym. Tak sobie czasami myślę, niezbyt często oglądam, ale ci transformersi, tak? He-meni, supermeny, spidermeny. Kurczę, jest w nas jakieś pragnienie niezniszczalności i nieśmiertelności. I wiecie, co jest paradoksem? Że jak mówię do ludzi, że Ireneusz i Kościół tak wierzą, że w zmartwychwstaniu otrzymamy ciało niezniszczalne i nieśmiertelne, to ludzie patrzą czasami na ciebie jak na odmieńca. O czym on w ogóle mówi? A z drugiej strony potrafią wydawać wspólnie miliardy dolarów, żeby oglądać nowego Spidermana albo Supermana. A o czym mówi Superman i Spiderman? No mówi o tym, o jakiejś takiej nadludzkości jakiegoś człowieka. My o tym marzymy i proszę was, nie bójcie się marzyć o przyszłości z Nim w ciele. Właśnie taka jest wiara Kościoła na temat naszej przyszłości. Serdecznie wam życzę i sobie też, żeby była dla nas radością i żeby nas podtrzymywała w drodze. Być może ten kryzys chrześcijaństwa, jaki dzisiaj doświadczamy, spowodowany jest tym, że myśmy zapomnieli o przyszłości. Ale o tym może powiem innym razem. Dzień.